Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, serdecznie witam radiosłuchaczy w niedzielne popołudnie w studiu Radia Zachód. Goszczę profesora, doktora habilitowanego Wiesława Kładkiewicza. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam radiosłuchaczy i wszystkich, którzy słuchają Radia Zachód, ten piękny dzisiejszy poranek.
Rzeczywiście poranek mamy piękny, właściwie to już południe. No, dla nas poranek, bo może nie tak wcześnie dziś wstaliśmy. Wiesławem Kładkiewiczem będę gawędził o bardzo dawnych dziejach środkowego Nadodrza i o śladach kulturowych pozostawionych przez ludy, które niegdyś zamieszkiwały nasz region. W pierwszej gawędzie, 5 lipca, mówiliśmy o łowcach reniferów, między innymi w dorzeczu rzeki Paklicy, gdzie archeolodzy zlokalizowali aż 36 stanowisk pochodzących z epoki kamienia. Wspominaliśmy też z panem profesorem o przybyszach znad Dunaju, którzy się tu osiedlili i zbudowali święty krąg w Bodzowie koło Bytomia Odrzańskiego, który pełnił funkcję obserwatorium astronomicznego, a działo się to także w epoce kamiennej, prawie 7 tysięcy lat temu. Opowiedziałeś, Wiesławie, o kurhanach cmentarnych w Otyniu i o cmentarzysku kultury łużyckiej w Mirocinie Dolnym. Dotarliśmy w czasie aż do VI wieku przed naszą erą. My się oczywiście jeszcze trochę cofniemy dzisiaj. Kiedy to konni scytyjscy nomadzi ze stepów najechali osadę w Wicinie. I od tego zaczniemy dzisiejszą gawędę. Skąd przybyli najeźdźcy i dlaczego napadli osadę znajdującą się w dzisiejszej Wicinie niedaleko Lubska i Jasienia?
No a dla mnie to kolejne bardzo istotne pytanie, nie tylko z punktu widzenia archeologów, ale także historyków. No i mojej ulubionej Wiciny, która jest mi bliska sercu. Otóż powiem tak. Pod koniec VI wieku przed naszą erą znaczne obszary współczesnych ziem polskich znalazły się w zasięgu kilku zagonów konnych łuczników. Byli oni pochodzenia irańskiego. Wywodzili się ze środowiska scytyjskiego lub scyto-irackiego, wymieszanego z pozostałościami Kimmerów. Napór Massagetów na Sycylię spowodował ich migrację w stronę siedzib Kimmerów, a mieli oni siedziby położone nad Morzem Azowskim i na Krymie. Scytowie, wypierając Kimmerów położonych nad Morzem Azowskim, i spowodowali wielkie fale ich najazdów, które sięgały, o dziwo, aż po Egipt. Kimmerowie pojawili się w końcu VIII wieku przed naszą erą w strefie naddunajską i tu jesteśmy coraz bliżej już naszych ziem. Tutaj zaczęli tworzyć nowe plemienne konglomeraty napływającymi ze wschodu z Scytami i pokrewnymi im Syginami oraz miejscowymi ludami trackimi.
Czyli było już blisko stosunkowo, bo z tych stepów europejskich, a przecież teren dzisiejszych Węgier był, czyli ta strefa naddunajska była również pokryta stepem. Ślady tego w postaci puszty widać dalej na Węgrzech. Stąd już było stosunkowo blisko, bo musimy też jedną rzecz przed naszymi radiosłuchaczami odkryć, że udomowienie konia spowodowało galop historii, tak można powiedzieć.
To bardzo ładnie określiłeś. Galop historii spowodowało udomowienie konia. No koń, no jak się mieli przemieszczać?
Właśnie, przemieszczanie się pieszo, pokonywanie tysięcy kilometrów było uciążliwe. No oczywiście do wykonania, jak pokazują historie ludzkich migracji z Afryki, powiedzmy, aż do Australii i bardzo daleko do Azji czy do Ameryki Południowej. Natomiast jadąc konno w dzień, bez wysiłku, można, przecież każdy, kto konno jeździ, wie, że 200 kilometrów zrobić. No to, powiedzmy, dla wprawnego jeźdźca nie jest dużo. Czyli dotarcie ze stepów węgierskich aż po nasze regiony zajmowało kilka dni.
Tak, i to jest kolejny taki fenomen właśnie, o którym mówisz, pokonywanie konno tych obszarów. A poza tym chciałbym tutaj dodać, że to jest twoje też ulubione hobby, ponieważ ty jesteś urodzony koniarz.
Oj, ale przejdźmy do tego, co się wydarzyło w Wicinie. Czy to była bogata osada?
Tak, z pewnością była to bogata osada. Jak ci powiedziałem już wcześniej, bliska memu sercu, ponieważ wywodzę się z Jasienia, to mam zaledwie 4 czy 5 kilometrów do tego grodziska w Wicinie i cały czas myślę o tym, może tam powstanie z prawdziwego zdarzenia takie centrum kulturowe, które będzie rozsławiało Wicinę, podobnie jak Biskupin.
Powstaje. Powstaje, z tego co wiemy.
Ale rodzi się to w bólach. Ja myślę, że może nas nadejdzie
taki czas. Tu kibicujemy pani Alinie Jaszewskiej i władzom, żeby jak najszybciej to się przyoblekło w ciało.
Osada była bardzo bogata, ponieważ mieszkali tam kowale i rolnicy wraz z rodzinami i to spowodowało ich nieszczęście, ponieważ Scytowie jednak chyba musieli wcześniej wiedzieć.
Z całą pewnością zrobili
o tym miejscu,
wywiad.
Zrobili wywiad, jak mówisz, i w tym układzie spowodowali nieszczęście z powodu tego najazdu, a mieszkańcy Wiciny, ludzie majętni, którzy trudnili się uprawą zbóż i obróbką metalu, głównie brązu, mieli świadomość, że ich bogactwo powinno być chronione w szczególny sposób. Stąd osada była otoczona wałem szerokim u podstawy na 10 metrów i wysokim na 6 metrów, więc myślę, że
Mogli się spodziewać.
Mogli
też,
się
tak?
spodziewać.
Skoro takie solidne obwarowanie wnieśli.
Pobliskie osady, których było kilkanaście, do dzisiaj jeszcze one nie są odkopane. Myślę, że spodziewać się mogli tego ataku. W centrum osady mieściły się warsztaty, jak wspomniałem, kowalski, brązowniczy oraz kilka ceramicznych. To zdumiewające, że nie bogactwo około 300 mieszkańców tej warownej osady było przyczyną najazdu konnych koczowników. Zwrócili na to uwagę archeolodzy, wspomniany już Sławomir Kałagaty i wspomniana pani Julia Orlicka-Jasnoch.
Tak, ale tu jakbyśmy w Wiesławie mieli taką pewną sprzeczność, bo jak gdyby niebogactwo miało zwrócić uwagę koczowników.
Dokładnie.
I tu się wydaje, że no to w takim razie po co oni przyjechali? Bo też jest ciekawa rzecz, że ci zamordowani mieszkańcy osady mieli na sobie piękną biżuterię.
Tak, z pewnością podzielam twoją opinię. Dlaczego napali na osadę, skoro nie obrabowali ofiar? W związku z tym rodzi się pytanie. Te złote spiralki zdobiące włosy, kolie z niebieskich szklanych paciorków, ozdoby z bursztynu. Część ofiar została zaskoczona w warsztatach produkcyjnych lub w centrum osady. Inni próbowali jednak nieskutecznie ukryć siebie i dzieci w piwnicznych jamach i jamach magazynowych. Najeźdźcy podpalili osadę i zostawili po sobie zagubiony czekan bojowy, akinak, tak się nazywał długi sztylet, i strzały z łuków. Dlaczego jednak napadli na osadę, skoro nie obrabowali ofiar? I tu się rodzi pytanie.
No
być
właśnie.
Może bardziej interesowało ich uprowadzenie metalurgów. I to jest ten fenomen. Odlewników i kowali, na których było wielkie zapotrzebowanie. Również na stepach i wielkich równinach. Moim zdaniem prawdopodobna jest także chęć uprowadzenia ludności rolniczej w celu zagospodarowania ziemi będącej we władaniu konnych koczowników.
Czyli oni mogli przybyć po takich bardzo wykwalifikowanych niewolników.
Ale
nie opłacało się ich zabijać.
Adamie, jak musiała być wysoka ich świadomość tych zagonów scytyjskich.
Ale przecież jeżeli oglądamy zabytki sztuki scytyjskiej, to takie wyrafinowaną scytyjską biżuterię. Ktoś to projektował, ktoś to wykonywał. Może niekoniecznie byli to sami Scyci, a ta uprowadzana ludność również z miast greckich nad Morzem Azowskim i
tak,
nad Morzem Czarnym.
Tak mogło być, jak mówisz.
No i z Wiciny także.
I z Wiciny także. Więc jest to taki też pewien dla mnie fenomen, ale w pozostałości tej biżuterii można jeszcze dzisiaj oglądać w Muzeum Archeologicznym w Świdnicy. A ta...
Zachęcamy do obejrzenia tak, tego muzeum i tak jego jest. Zbiorów. Dobrze. Musimy się trochę przenieść, cofniemy się w czasie mniej więcej o 200 lat, bo około 800 roku przed naszą erą i to jest taka data o pewnym stopniu umowności. Zaczęła kiełkować w Europie kolejna rewolucja technologiczna. Te rody i plemiona, które zamieszkiwały nasz kontynent i tak było w Wicinie, powszechnie używały jeszcze wtedy brązu do wytwarzania narzędzi i ozdób, ale powoli okazywało się, że przyszłość należy do żelaza. Metalu, który dawał nowe możliwości, bo konstruowane z niego narzędzia i broń były lepsze od wytwarzanych z brązu. Dawały użytkownikom przewagę technologiczną ze względu na twardość żelaza, a wytwórcom przynosiły bogactwo i prestiż, bo to było przecież coś nowego. I jeden z takich głównych ośrodków znajdował się w Górnej Austrii, niedaleko współczesnej miejscowości o nazwie Hallstatt. I odprowadzonych tam wykopalisk archeolodzy zaczęli nazywać tę fazę dziejów Europy kulturą hallstacką. Ona też przyszła na środkowe Nadodrze. Eksporterami tych idei były ludy celtyckie, które zamieszkiwały aż od Irlandii poprzez Brytanię, Portugalię, Hiszpanię. Najechały przecież na Italię z Galii. Przemieszczały się także w kierunku środkowego Nadodrza, bo w Wiesławie, jak wiemy, bywaliśmy na górze, na Świętej Górze Ślęży. Tak. Znaleziono tam przecież celtyckie tak. rzeźby.
Tak, potwierdzam to. I muszę powiedzieć, że wspomniany przez siebie miejscowość Hallstatt jest takim centrum kulturowym nie tylko, ale i obecnie turystycznym, ponieważ nadal odwiedzają ją liczni turyści, chociaż ostatni okres nie sprzyjał, jak wiesz, wyjazdom do Hallstattu.
No, nie sprzyja nadal, warto, niestety.
Warto zobaczyć Hallstatt.
Tak, warto odwiedzić Górną Austrię, kiedy już będziemy tak mogli, jest. Zwłaszcza, że
tak,
te idee, które szły stamtąd na całą Europę, ale też nie tylko z Hallstattu, bo myślę, że nowe badania pokazują, że jednak tych ośrodków było w Europie dużo, dużo więcej. I za sprawą wspomnianych już Celtów, a konkretnie plemienia Bojów, Bojowie weszli na dzisiejsze ziemie polskie i zawładnęli częścią szlaku bursztynowego i to oni utworzyli sanktuarium na Górze Ślęży. Skolonizowali także Kotlinę Czeską, od ich imienia pochodzi nazwa Czech Bohemia, Boichemia.
Dokładnie.
No i sami widzimy, ile tutaj w tej Europie i w naszych okolicach, czyli na środkowym Nadodrzu, ciekawych bardzo zjawisk kulturowych wynikających z tych wielkich wędrówek. Ludów. Z pewnością Celtowie z Dolnego Śląska oddziaływali kulturowo na ludność zamieszkałą na środkowym Nadodrzu, bo dzielił ich tylko dystans nieco ponad 100 kilometrów. Tak? Bo do Wrocławia mamy ile? 126.
Tak,
Ślęża tak. jest, no to wszystko...
Może troszkę dalej.
Może troszeczkę, ale niewiele. Troszeczkę. Czyli było widać, jak ten ośrodek celtycki na Ślęży oddziaływał,
tak,
promieniował na setki kilometrów dalej.
Tak.
Ale Wiesławie Środkowe na Dodrze znalazło się także w obszarze penetracji plemion wędrujących na południe ze Skandynawii. Skąd konkretnie szły te ludy i dlaczego?
No i tu mamy kolejny jakiś taki fenomen, drugi Adamie, ponieważ współczesne ziemie polskie, które znalazły się w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą, w zasięgu kilku fal migracji z terenów dzisiejszej południowej Szwecji i Półwyspu Jutlandzkiego. Przypominam, napływali z terenów dzisiejszej Szwecji i Półwyspu Jutlandzkiego. W ten sposób.
Czyli blisko mieli.
Blisko mieli. W ten sposób również na terenach środkowego Nadodrza pojawiają się plemiona Wandalów, Swebów,
ale
Gotów,
o tym będziemy
Burgundów.
Tak, o tym będziemy oczywiście mówić dalej. To były plemiona skandynawskie.
Tak.
Jak to w czasie mniej więcej umiejscawiamy? Od którego wieku?
Umiejscawiamy to od końca VIII wieku przed naszą erą, bowiem wówczas południowe wybrzeża Morza Bałtyckiego stały się obszarem penetracji tych plemion skandynawskich, a tworzyły one charakterystyczną kulturę, którą polscy archeolodzy określają mianem kultury pomorskiej. Osadnicy, którzy ją współtworzyli, koegzystowali w tym czasie z coraz bardziej celtyzującym się środowiskiem kultury łużyckiej. I w okresie następnych 400 lat Skandynawowie tworzący kulturę pomorską osiedlali się, tu warto o tym wspomnieć, od Kaszub aż po ujście Odry i kierowali się na południe w stronę Kujaw, Wielkopolski, środkowego Nadodrza. Dotarli aż wzdłuż Odry w okolice dzisiejszego Opola.
Mhm.
Rozpoczęli także zasiedlanie Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. I ekspansję plemion kultury ludności skandynawskiej ułatwiało załamanie się demograficzne i ekonomiczne plemion kultury łużyckiej.
Czyli tych, którzy mieszkali w Wicinie, tak, bo tutaj teraz powiążemy dokładnie te dwa fakty. Te najazdy zrobiły swoje. Kultura łużycka celtyzuje się też za sprawą Celtów.
Dokładnie.
Już tej ludności jest mniej.
Tak.
Na dodatek przybywają ze Skandynawii nowe grupy ludzi, które zaczynają tworzyć tak zwaną kulturę jastorską. Co to było za zjawisko? Dlaczego Jastorska?
Myślę, że tak, należałoby spróbować opisać to, odpowiedzieć na to pytanie, że tereny środkowego Nadodrza nie były mocno penetrowane przez plemiona celtyckie, co już podkreślaliśmy,
tak,
a celtyzacja kultury łużyckiej miała tutaj bardziej charakter kulturowy, technologiczny, aniżeli etniczny. I to zanikanie kultury łużyckiej i jej widoczna celtyzacja miały związek z ekspansją na środkowe Nadodrze nowych ludów powiązanych z kulturą jastorską. Tutaj uwaga dla radiosłuchaczy, została tak nazwana od miejscowości Jastorf w Dolnej Saksonii, gdzie po raz pierwszy zlokalizowano charakterystyczne dla niej elementy.
Tak, i to były te plemiona, które napływały, jak już powiedziałeś, z dzisiejszej południowej Szwecji, z Półwyspu Jutlandzkiego.
Tak.
Miały blisko, wchodziły też na tereny dzisiejszego środkowego Nadodrza. I tu jest taka ciekawa dyskusja, która trwa nadal. Czy plemiona jastorskie posługiwały się językiem germańskim, nordyckim, czy też używały nadal dialektu praindoeuropejskiego, wspólnego dla Celtów i skandynawskich Nordyków? I tu jest taka ciekawa teoria Alberta Grenier, który był nie tylko archeologiem, ale także specjalistą od języków starożytnych i powoływał się na pracę innych językoznawców. Przypomniał rzecz ciekawą, że pierwsza mutacja spółgłosek, która oddzieliła pragermański od celtyckiego i innych dialektów indoeuropejskich, dokonała się nie wcześniej niż 300 lat przed naszą erą. Czyli jeżeli wierzyć Albertowi Grenier, chociaż tutaj pojęcie wiary nie bardzo pasuje, ale jeśli przyjąć jego teorię, to te Nordycy, którzy napierali tutaj z Półwyspu Jutlandzkiego i południowej Szwecji, mówili jeszcze jakimś wspólnym dla nich i dla Celtów dialektem praindoeuropejskim.
Tak, niewykluczone, że to właśnie takie zjawisko miało miejsce. I tu może tylko wspomnę, że dzięki tobie, Adamie, zapoznałem się z książką Grenier, Historia Galów, która ukazała się w Warszawie w 2002 roku. No i dziękuję ci za tą inspirację.
No, wszyscy się uczymy przez cały czas i to jest właśnie fajne. Nadeszła pora, żebyśmy posłuchali brzmienia języka celtyckiego. Na początek weźmiemy taki utwór, ja spróbuję tutaj sięgnąć do wymowy celtyckiej, utwór Ben Pati, czyli Ben to żona mężczyzny o imieniu lub nazwisku.
Niedziela z kulturą.
Tak właśnie brzmi Gaelic. Wymawiają to Celtowie, Irlandczyk Gaeilge, jeden z języków celtyckich, który zachował się w Irlandii. Celtowie zachowali się jeszcze w dzisiejszej Szkocji, Walii, północnej Francji, a kiedyś, tutaj spoglądam na mojego rozmówcę, sięgali aż po Halicz na Ukrainie. Ta nazwa Halicz, Gałycz, wskazuje na obecność ludów, które z Galii przybyły. To fascynujące, Wiesławie, nieprawdaż?
Tak, podzielam twoje zdanie.
Ale wróćmy na środkowe Nadodrze. Pojawia się stopniowo na nowych terenach, na naszych terenach, a nowych dla przybyszów, zjawisko nazwane przez archeologów kulturą przeworską. Skąd ta nazwa i jaki lud się kryje pod tą nazwą?
Otóż kultura przeworska jest kojarzona, Adamie, z plemiennym związkiem Lugiów, Wandalów.
Tajemnicza dosyć nazwa. Wandalowie ze Skandynawii, no, ale Lugiowie to nazwa celtyckiego boga.
Dokładnie.
To pokazuje na tą celtyzację tych Nordyków, o tym żeśmy już też dzisiaj wspominali.
Uwzględniając jednak szeroki kontekst rozważań Alberta Grenier, o którym wspominałeś szeroko, można założyć genetyczne związki kultury przeworskiej ze środowiskiem skandynawskim. Jeśli tak, to kulturę przeworską należałoby utożsamić z kolejną falą migracji germańskich ludów północy. Oznaczałoby to, że konglomerat tych ludów, z którego wyłonili się z czasem Wandalowie, miał silny kontekst koneksję z basenem Morza Bałtyckiego. W tym sensie to, co jest dzisiaj nazywane kulturą przeworską, nie może mieć wyłącznie prowincjonalnego polskiego kontekstu.
No właśnie, bo my to nazywamy kulturą przeworską z polskiej perspektywy, tak jakby się ona w Przeworsku narodziła.
Dokładnie.
A przecież tak nie było, bo w Przeworsku tak Znaleziono te pierwsze ślady i tylko dlatego tą wandalską kulturę ludów, bardzo wielu przecież, nazywamy kulturą przeworską. Ale to taki mój wtręt, Wiesławie, przepraszam za to. Tu są też ciekawe badania polskich archeologów, później historyków.
O wyjściu Wandalów z terenów południowej Norwegii, Szwecji oraz północnej części Półwyspu Jutlandzkiego pisał na początku lat 90. szeroko Jerzy Strzelczyk, profesor, dzisiaj żyjący profesor Uniwersytetu Poznańskiego, zresztą mój nauczyciel, tak na marginesie dodam, kiedy studiowałem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, w swoim dziele Wandalowie i ich afrykańskie państwo. Jest to książka fascynująca. I muszę powiedzieć, że nie mają co do tego wątpliwości badacze wywodzący się spoza Polski, że Wandalowie wyruszyli z północnej Jutlandii, gdzie została po nich nazwa Wendisel. Na południowy wschód ruszyli. Następnie się rozdzielili i większość plemienia udała się na Śląsk, a klanowa grupa Hasdingów osiedliła się u ujścia Wisły i na Mazurach. Rodzi się pytanie, czy zatem Wandalowie byli również plemieniem jastorskim? Nie nam to rozstrzygnąć, ale jednak jest pewne, że Wandalowie wyszli z matecznika, w którym kwitła przez stulecia kultura jastorska, a nie przeworska.
Czyli było to takie nowe zjawisko, nowa fala ludów, też z terenów dzisiejszej Skandynawii, bo my dzisiaj, no, Skandynawowie to dla nas Duńczycy, Szwedzi, Norwegowie, może trochę Finowie, tak, chociaż to jest odrębna grupa.
Tak.
No a wtedy, kiedy nie było granic i państw, te ludy się namnażały, ponieważ na północy było przeważnie zimno, zbiory były słabe. To w miarę jak te populacje narastały, one musiały poszukiwać nowych terenów. Udawały się na południe, gdzie było cieplej, gdzie można było z pól zebrać więcej, bo wbrew pozorom to nie byli rabusie, to były głównie ludy rolnicze. I to jest też ciekawe.
Tak.
No i Przeworczycy, bo jeszcze chciałbym cię zapytać o Przeworczyków, gdzie oni się pojawili na Dolnym Śląsku i w naszym regionie? Gdzie możemy szukać, znaczy gdzie archeolodzy znaleźli ich ślady?
No więc tutaj muszę powiedzieć, że Przeworczycy kojarzeni, jak wspomniałeś, z plemionami wandalskimi, pojawili się na Dolnym Śląsku. I tutaj ciekawy nasz wątek, między innymi w rejonie Głogowa. na terenie między Odrą, rzeką Odrą, a Rowem Krzyckim. Na cmentarzysku kurhanowym kultury łużyckiej w Różanówce, obok Nowej Soli, znaleziono pochówki, które przedstawiały przedstawicieli plemion wandalskich i archeolodzy wydatowali je na lata 200 do 150 przed naszą erą. W jednym z grobów znaleziono żelazny miecz z pochwą, klamrą pasa i grot oszczepu. Co ciekawe, miecz i pochwa były zgięte, celowo uszkodzone, aby nie mogły służyć innemu właścicielowi, bowiem broń była w środowisku celtyckim i germańskim czymś bardzo osobistym. Wierzono nawet, że ma osobowość, imię i własną historię. Z siedliska pod Nową Solą znany jest również inny grób wojownika wandalskiego.
Z tego siedliska, gdzie jest zamek rodu von Szenajś i gdzie harcerski szczep makusynów, tu pozdrawiamy wszystkich makusynów, tak, bo z Wiesławem jesteśmy eks-makusynami, gdzie ten nasz szczep miał swoją siedzibę i swój zamek. I tam właśnie w tymże siedlisku został znaleziony grób wojownika wandalskiego, czyli oni tutaj byli. Natomiast w Wiesławie, gdybyśmy spojrzeli na historię Wandalów szerzej, będziemy jeszcze patrzeć na nich trochę przez pryzmat przybycia plemion gockich, o czym będziemy jeszcze dzisiaj mówić, to ja mam przed sobą taką mapkę z głównymi kierunkami migracji Wandalów. I mamy ich tutaj w III wieku przed naszą erą, o czym zaświadczają te znaleziska, o których przed chwilą wspomniałeś. Natomiast oni zostaną później wypchnięci przez gotów, ale przez kilkaset lat kontrolują cały szlak bursztynowy od Śląska, gdzie pozostałości Celtów być może przetrwały, ale znalazły się w obszarze operacyjnym plemion wandalskich. I Wandalowie zostali zepchnięci przez gotów na tereny dzisiejszej Rumunii. W 406 roku ich grupki, te rumuńskie, idą wzdłuż rzymskiego limesu, czyli wzdłuż Dunaju, a inna grupa Wandalów w 408 roku, w 406 roku, znajdująca się na terenie Germanii nad Renem, przekracza Ren po lodzie zimą w grudniu i w 407, w 409 roku naszej ery buszują po rzymskiej Galii, właściwie po trzech Galiach, bo Juliusz Cezar pisze, że Galia jest podzielona na trzy części. A w 411 roku widzimy już Wandalów na terenie Hiszpanii, gdzie zabrali z sobą część Swebów, o których mam nadzieję zaraz za chwilę nam opowiesz. I to jest fascynujące. Przeprawiają się z południowej Hiszpanii do Afryki przez cieśninę gibraltarską i wędrują po Afryce w latach 429-439 naszej ery, podbijają Kartaginę i zakładają na terenie północnej dzisiejszej Tunezji swoje afrykańskie państwo, o czym pięknie pisze wspomniany przez ciebie twój mentor, profesor Strzelczyk.
Oj, Adamie, zadumałem, ponieważ peregrynowaliśmy przez minione lata po Afryce Północnej, tak. Także i ty.
Zwłaszcza ty.
No, zwłaszcza ty także. Ty także. I tak przypomniała mi się właśnie tutaj z nostalgią wspominana przez ciebie Kartagina.
Lubimy bardzo Kartaginę, ale lubimy także środkowe Nadodrze, naszą małą ojczyznę. I wrócimy teraz na środkowe Nadodrze, bo pojawiają się tu kolejne ludy ze Skandynawii, nazwane przez Rzymian Swebi, po polsku Swebowie. I co ciekawe, nazwa Szwabowie wywodzi się od plemienia szwedzkiego, no trudno ich nazwać szwedzkim, ale skandynawskiego plemienia Swebów. Ja przeglądając sagi skandynawskie natrafiłem na to, jak oni się sami określali. Otóż jest taka walkiria imieniem Swawa, Swawa, czyli Swawi, Swewi, od ich nazwy tego plemienia powstała łacińska określenie Swebi, Swebowie. Oni byli ludem nordyckim, prawdopodobnie tworzyli kulturę jastorską, podobnie jak i Wandalowie, ale zostawili też ślady na środkowym nadodrzu w Wiesławie. Gdzie?
Tak, zostawili ślady na środkowym nadodrzu. Myślę tutaj o nich, że ten obszar można kojarzyć z terenem grupy.
Tam pojawia się takie zjawisko jak Grupa Gubińska. Grupy to jest do Rzeczy, tak. Wodry i Dolny Bieg Lubrzy.
Dokładnie. I ten, tutaj przechodzili oni tutaj przez filtr cywilizacji celtyckiej. Jednak silne wpływy celtyckie wywierane w drugiej połowie środkowego okresu latyńskiego na kulturę jastorską są dobrze widoczne w materiale archeologicznym. Znowu wracamy do archeologów.
No właśnie, bo dzięki archeologom tyle wiemy. Tu historycy korzystają ze zdobyczy i z odkryć archeologicznych i można powiedzieć, że w tym momencie historycy powinni złożyć głęboki ukłon archeologom,
co też czynimy. Czasowe przejście przedstawicieli kultury jastorskiej na dzisiejsze Pomorze Zachodnie i część środkowego Nadodrza oznaczało pokojowe, no, być może także częściowo siłowe wyjście grup Swebów na te terytoria, penetrowane od ponad 200 lat przez inną grupę najeźdźców ze Skandynawii, czyli Lugiów.
Lugiów Wandalów.
Lugiów, tak. Wandalów. Swebowie, będący naszym zdaniem częścią ludów tworzących kulturę jastorską, weszli na obszar środkowego Nadodrza i tu jest, oni określają ją archeolodzy grupą gubińską i punktowo dotarli do Wielkopolski pod koniec okresu hallsztackiego, skorelowanego ze starszym okresem przedrzymskim, co oznacza lata około 200 do 120 przed naszą erą i przebywali na ziemiach dzisiejszej zachodniej Polski do 60 roku przed naszą erą lub też do przełomu er. Ale dokładne ustalenie obecności jastorskiej jest trudne. Stąd datowanie na przykład osady ludności kultury jastorskiej w Jaromierzu, powiecie wolsztyńskim, na podstawie znalezionych naczyń oraz rysu technologicznego ceramiki pozwala wnioskować, że pochodzi ona z przełomu starszego i młodszego okresu przedrzymskiego lub początkach ostatniego z wymienionych. Wreszcie daje nam to przedział czasowy 120 do 60 roku przed naszą erą lub 60 do 0 przed naszą erą. Kim byli Swebowie zamieszkujący okolice Gubina i Wolsztyna? Istnieją poważne poszlaki wskazujące na ich przynależność do plemiona Semnonów.
Tak, to był wielki związek plemienny, a tutaj też wspomnijmy, że te badania, o których wspominasz, prowadził pan Żychliński i są jego bardzo ciekawe sprawozdania w Archeologii Środkowego Nadodrza w tomie 6 wydanym w Zielonej Górze w 2010 roku na stronie 196, bowiem we wszystkim, co dzisiaj mówimy, korzystamy z ustaleń archeologów lubuskich. Dokładnie. To środowisko jest bardzo prężne, niezwykle zasłużone dla badań nad naszym regionem. Zrobimy teraz kolejną muzyczną przerwę. Ona również będzie inspirowana folklorem celtyckim. To będzie również język gelik, gelige. I drugi utwór, który dzisiaj usłyszymy, zaśpiewa Norweszka, która perfekcyjnie opanowała język gelige. Nazywa się Sissel Kyrkjebø. To bardzo znana wokalistka, śpiewała z wybitnymi śpiewakami operowymi także, a wykona ona utwór, i tu znów będę sięgał do swojej wymowy celtyckiej, którą sprawdzałem już przy okazji innych naszych audycji muzycznych. Utwór Czy byłeś na skale, on brzmi w języku gelige en rotu veiro garik.
Niedziela z kulturą.
Sissel Kyrkjebø, Norweszka śpiewająca pięknie w języku gaeligę, celtyckim języku Irlandii, zaśpiewała piosenkę Czy byłeś na skale? A piosenka ta jest opowieścią o takim epizodzie, kiedy to Anglicy, którzy najechali Irlandię za czasów lorda protektora Cromwella, zabronili odprawiania mszy w kościołach irlandzkich, wygnali biskupów, księży i ludność katolicka musiała udawać się wysoko w góry i tam przy głazach odprawiała msze chrześcijańskie. No, muszę powiedzieć, że takim, można powiedzieć, trochę prapogańskim, nie tyle duchu, co w takim prapogańskim otoczeniu, kiedy to dawno temu czczono święte głazy. Tu była to konieczność spowodowana brutalną polityką angielskich protestantów przeciw irlandzkim katolikom. Ale wracamy na środkowe, na Dodrze, bo tu się działy rzeczy fascynujące również, bo kiedy Wandalowie na ziemiach polskich znajdowali się u szczytu swojej potęgi i kontrolowali cały szlak bursztynowy od Śląska po Bałtyk, o czym już z panem profesorem wspomnieliśmy, pojawiają się na Pomorzu Goci. Kolejny lud skandynawski, śladami po tych Gotach jest wyspa Gotlandia, śladami językowymi, ale nie tylko, bo oni nie tylko z Gotlandii mogli do nas przybywać, ale na pewno z terenów południowej Szwecji. Przybyli tu w postaci takiej bardzo skromnej forpoczty, na trzech łodziach tylko, ze swoim królem Berigiem. Byli na tyle odrębni od Wandalów, w sensie wytwarzanych naczyń, narzędzi, od Wandalów, których polscy archeolodzy określili mianem kultury przeworskiej, a w stosunku do Wandalów zaczęto używać określenia kultura wielbarska, od miejscowości Wielbark. Goci, gdy się wzmocnili po wielu dziesięcioleciach, zaczęli wypierać, o czym też już wspominaliśmy, duże grupy Wandalów na południe poza Polskę. Mówiliśmy z profesorem Chładkiewiczem o odbyciu wielkiej wędrówki przez Wandalów. Część z nich wylądowała w Afryce Północnej. Co ciekawe, były grupy Wandalów, które zostały w Polsce, bowiem profesor Kokowski na terenach wiosek wandalskich, to jeszcze w V, może na początku VI wieku, tutaj pamięć mi nie dopisuje, raczej na początku VI wieku znaleziono taki kocioł, który jest importem z Afryki Północnej, czyli z Królestwa Wandalów. To może świadczyć o takich kontaktach, których no, może się nie spodziewaliśmy. Ale ja teraz już poproszę profesora Wiesława Chładkiewicza, żeby opowiedział nam, kto, jak ci goci tutaj ekspandowali na tereny Polski i na tereny środkowego Nadodrza, to gdzie archeolodzy umiejscowili ich stanowiska. No, bardzo proszę.
Tutaj mamy, drogi Adamie, Jordanów koło Świebodzina, gdzie archeolodzy dokonali inwentaryzacji jednego z największych cmentarzy kultury wielbarskiej w Polsce. Datowanie jego na II i III wiek naszej ery dowodzi już istnienia zwartego punktowego osadnictwa gockiego na środkowym Nadodrzu i zachowały się pochówki kilkuset osób. Zmarłych wyposażono już niezbędne przedmioty, które były cennym świadectwem kultury materialnej Gotów. I tylko może wspomnę, że w jamach grobowych archeolodzy znaleźli gniane naczynia popielnicowe z przystawkami, brązowe zapinki, bransolety z brązu, kościane grzebienie. Słowem, wszystko, co potrzebne było do życia codziennego tej ludności.
No i ta nekropolia w Jordanowie stanowi jedną z coraz liczniej odkrywanych pozostałości pobytu Gotów na środkowym Nadodrzu, bo gdzie mamy jeszcze te cmentarzyska?
No mamy jeszcze cmentarzyska zlokalizowane również w Mimoście, Trzcielu i Brójcach.
Tak, ale ciekawą rzeczą jest też, że na terenie budowy obwodnicy Sulechowa, czyli 20 kilometrów na północ od Zielonej Góry, archeolodzy, tutaj badaniami kierowała wspominana już przez nas Alina Jaszewska, zlokalizowali osady, które były zamieszkałe w latach około 150-225 naszej ery przez ludność kultury wielbarskiej, czyli grupę plemienną Gotów. I to jest pewna sensacja, dlatego że niektórzy polscy archeolodzy przyjmowali, że Goci wymaszerowali karnie w stronę dzisiejszej Ukrainy, gdzie pojawiają się w roku 200 naszej ery. W 250 roku naszej ery pojawiają się już nad Morzem Azowskim, a tu się okazuje, że spora grupa zostaje nadal.
No i to kolejny przyczynek do dalszych badań i dalszych rozważań.
I jeszcze zdążymy powiedzieć o Burgundach. Bardzo proszę, to kolejna grupa ludów.
Tak, Burgundowie, tutaj tylko wspomnę o tym, że kwestia pochodzenia Burgundów z bałtyckiej wyspy Bornholm nie jest do końca ustalona. Profesor Andrzej Kokowski przychyla się do tego właśnie poglądu, ale przeciwnego zdania jest Grzegorz Domański, znany mi osobiście profesor archeologii, który podkreśla, że pochodzenie Burgundów z Bornholmu jest głównie oparte na legendach, które nie mają oparcia w faktach, ale bezsporne jest to, że w drugiej połowie I wieku na środkowym nadodrzu pojawia się na pewno nowe zjawisko kulturowe, odrębne od wielbarskiej kultury gockiej i wandalskiej kultury przeworskiej. I Grzegorz Domański określa je mianem kultury luboszyckiej. I tu uwaga, od cmentarza w Luboszycach na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego niedaleko Gubina. Nie jest do końca jasne, czy Burgundowie, kojarzeni powszechnie z kulturą luboszycką, stanowili kolejną falę migracyjną ze Skandynawii, czy też wyłonili się z kultury wielbarskiej. Ale to znowuż kolejny przyczynek debaty archeologów z historykami o naszych pradziejach.
I Wiesławie, w ten sposób dotarliśmy już do końca naszej dzisiejszej gawędy o ludach. Ja ci serdecznie dziękuję za przybycie do studia Radia Zachód.
Ja bardzo też dziękuję radiosłuchaczom. Pozdrawiam moją rodzinę w Zielonej Górze i w pobliskim miejscowości, gdzie przebywa mój syn z małżonką.
W Wiesławie jeszcze za chwilę wysłuchamy takiego korzennego, pierwotnego utworu, ale zanim do tego dojdzie, ja zapowiem Grzegorza Bugaja w jego cyklicznej części ze świata popkultury. Tak jest zatytułowana ten stały punkt niedzieli z kulturą. I usłyszymy się ponownie w drugiej części audycji od 13:05.
Niedziela z kulturą.
Ze świata popkultury.
W poniedziałkowy poranek dotarła do nas informacja o śmierci jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej naszych czasów. Jego nazwisko możemy znaleźć przy ponad 500 filmach i choć wielu uważa go za twórcę związanego z westernami, to tak naprawdę to tylko ułamek jego twórczości. Ennio Morricone zmarł w wieku 91 lat. Jest niezwykle istotną postacią światowej popkultury. Przecież bez jego kompozycji na przykład Metallica nie mogłaby w taki sposób rozpoczynać swoich koncertów. To oczywiście temat z dobrego, złego i brzydkiego. Może jeszcze przez chwilę klimat westernowski. Ennio Morricone, głównie w Stanach Zjednoczonych, był uważany za kompozytora związanego z tym gatunkiem. Wielu prosiło go o współpracę, ale w pewnym momencie zaczął odmawiać. Zmienił zdanie, gdy zwrócił się do niego Quentin Tarantino, którego możemy nazwać popularyzatorem twórczości Włocha. Przy kręceniu Nienawistnej ósemki reżyser nie wyobrażał sobie, aby muzykę mógł skomponować ktoś inny. Morricone zgodził się. Współpraca podobno nie przebiegała najłatwiej, ale to właśnie dzięki Nienawistnej Własnej ósemce kompozytor zdobył pierwszego Oscara za muzykę do filmu. Wcześniej co prawda otrzymał statuetkę, ale za całokształt twórczości. W 2016 roku miał 87 lat i był najstarszym laureatem tej statuetki w historii, bez względu na kategorię. Dzieła, do których Ennio Morricone napisał muzykę? Nie mogę nie wspomnieć o Dawno temu w Ameryce, którego motyw często wykorzystywany jest przez zespoły z całego świata. Chętnie po niego sięga m.in. Bruce Springsteen. Poza tym Malena, Vatel, Cinema Paradiso, Nietykalni czy Misja z 1985 roku. Mistrz, chyba mogę tak powiedzieć, lubił, a może nawet nieco więcej, nasz kraj. Przyjeżdżał na koncerty i współpracował z naszymi reżyserami. Z Romanem Polańskim przy Frantiku i Jerzym Kawalerowiczem przy Magdalenie. To z tego obrazu pochodzi smyczkowe Kimai, które później było wykorzystane m.in. w Leonie Zawodowców. Dodatkowo Morricone napisał muzykę do filmów Karol, człowiek, który został papieżem i Karol, papież, który pozostał człowiekiem. O pracy kompozytora mówił: tak naprawdę żyję w przekonaniu, że muzyka, nawet jeśli powstała jako dodatek do innego dzieła sztuki, innego sposobu artystycznej ekspresji, musi być dobrze napisana, mieć odpowiednią konstrukcję opartą na wewnętrznych, formalnych i strukturalnych parametrach pozwalających jej funkcjonować i obronić się nawet wtedy, gdy odbiorca ogranicza się do jej słuchania bez dostępu do obrazu, któremu teoretycznie miała towarzyszyć. Ale z drugiej strony moje pomysły muszą łączyć się z elementami i wymogami filmu, dla którego została stworzona. Innymi słowy, muzyka pokazuje to, czego nie widać, może zaprzeczyć temu, co jest powiedziane lub przeciwnie, opowiedzieć o czymś, co nie zostało pokazane. W tym sensie można wręcz mówić o obowiązku moralnym kompozytora, na którym z mojego punktu widzenia spoczywa duża odpowiedzialność. Przynajmniej ja zawsze ją na sobie czułem.